Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Rozmowa Radia Warszawa.
W studiu obok jest już z nami pan Michał Wodzicki, prawnik. Witam serdecznie panie Michale, dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry wszystkim radiosłuchaczom.
No tak, obiecałam, że rozpoczniemy to nasze dzisiejsze spotkanie od odpowiedzi na państwa pytania, ale mamy jeszcze telefon na żywo od pani Sylwii. Halo, halo. Dzień dobry pani Sylwio.
Dzień dobry, chciałabym zapytać pana prawnika, ponieważ dostałam taką informację, że mogę być na procesie tak zwanym oskarżycielem posiłkowym. I chciałabym się dowiedzieć, jakie uprawnienia ma taki oskarżyciel posiłkowy. Jako poszkodowana oczywiście.
Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego, oskarżyciel posiłkowy, można powiedzieć, przy obecności oskarżyciela publicznego, a zakładam, że na sprawie będzie też obecny prokurator, referent prowadzący sprawę, czy też składający akt oskarżenia, pełni rolę pomocniczą. Ma te same uprawnienia, które ma prokurator. To znaczy, może zadawać pytania zarówno świadkom, którzy są przesłuchiwani w toku postępowania sądowego, jak również ma prawo składać wnioski o przeprowadzenie określonych dowodów. Ma prawo do wygłaszania mowy końcowej. Ma prawo do zabierania głosu po wcześniejszym zgłoszeniu, udzieleniu przez sąd zgody. Ma prawo wypowiadać się co do przeprowadzonych dowodów, których sam nie był wnioskodawcą, bo na przykład wnioskował o nie prokurator, czy też obrońca oskarżonego, tudzież oskarżonych. Również w momencie, w którym zapada orzeczenie, jest również osobą, która ma prawo złożyć jako oskarżyciel posiłkowy apelację od orzeczenia w sytuacji, kiedy jest niezadowolony z zapadłego orzeczenia.
Bardzo dziękuję.
Bardzo
mi
proszę.
To pomogło.
Bardzo miłego dnia życzę. Pozdrawiam.
Dziękujemy, pozdrawiamy. I kolejna sprawa, o ten problem pytała nasza słuchaczka. Świadczenia przedemerytalne.
Tak, rzeczywiście obiecaliśmy, więc ja obiecałem i już nadrabiam tą zaległość. Otóż kwestie świadczeń przedemerytalnych reguluje ustawa z 30 kwietnia 2004 roku o świadczeniach przedemerytalnych. Jej tekst jednolity pochodzi z roku 2013. Znajdziemy go w Dzienniku Ustaw z tego roku pod pozycją numer 170, oczywiście z późniejszymi zmianami. Kryterium otrzymania tego świadczenia są dwa. Pierwsze kryterium ma charakter generalny. Drugie kryteria mają charakter zindywidualizowany. Jeśli chodzi o kryteria generalne, to po pierwsze, osoba, która składa wniosek o świadczenie przedemerytalne, musi posiadać status bezrobotnego co najmniej 180 dni, czyli przez pół roku co najmniej. I tenże status musi być aktualny, czyli ta osoba musi pozostawać bez pracy i być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w dniu składania wniosku. Jeżeli otrzymywałaby zasiłek dla bezrobotnych, to w trakcie tego procesu otrzymywania zasiłku nie może bez podania uzasadnionej przyczyny odmówić skierowania do pracy interwencyjnej, bądź też przyjęcia zatrudnienia, które zostało jej znalezione w Urzędzie Pracy. I ponadto taka osoba, jeżeli składa wniosek, to musi w ciągu 30 dni od wydania przez Urząd Pracy poświadczenia o 6-miesięcznym statusie pobierania zasiłku, to ma 30 dni na to, żeby ten wniosek złożyć. To są kryteria generalne. Ja omówię kryteria szczegółowe. Ich jest dość sporo. Wybrałem te, które są moim zdaniem najistotniejsze i najbardziej powszechne. To znaczy, ubiegać o świadczenie przedemerytalne może osoba, która po pierwsze, do dnia rozwiązania stosunku pracy, jest to umowa o pracę na czas określony, czy umowa o pracę na czas nieokreślony, z powodu likwidacji bądź uznania swojego pracodawcy za niewypłacalnego, jeżeli pracowała u niego nie krócej niż 180 dni, czyli pół roku, ukończyła 56 lat życia w przypadku kobiety i 61 lat życia w przypadku mężczyzn oraz ma staż pracy dla kobiet lat 20, a dla mężczyzn lat 25. To jest jakby warunek szczegółowy pierwszy. Warunek szczegółowy drugi, on jest troszeczkę podobny, to znaczy ma prawo złożyć wniosek o świadczenie przedemerytalne osoba, która do dnia rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, na przykład mogą być to grupowe zwolnienia, u którego pracodawcy wykonywała, świadczyła swoją pracę przez okres co najmniej pół roku i ukończyła 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn oraz wypracowała staż pracy, na lata składkowe. W przypadku kobiet 30 lat składkowych, a w przypadku mężczyzn lat 35. Ma również uprawnienie do złożenia wniosku o świadczenie przedemerytalne osoba, która do dnia ogłoszenia upadłości prowadziła nieprzerwanie pozarolniczą działalność w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach społecznych, czyli jest to na przykład jednoosobowa działalność gospodarcza zarejestrowana w gminie, nie krócej niż 24 miesiące i w tym czasie regularnie opłacała składki na ubezpieczenie społeczne, nie spóźniała się z nimi. I w momencie, w którym w dniu upadłości tejże swojej działalności, tej swojej firmy, ukończyła 56 lat, jeśli była to kobieta, 61 lat, jeśli był to mężczyzna i odpowiednio ten minimalny staż pracy uprawniający do złożenia wniosku w takiej sytuacji to jest 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn. Kolejną okolicznością, która uprawnia do wnioskowania o świadczenie przedemerytalne, to jest zarejestrowanie w Urzędzie Pracy. I ta rejestracja musi nastąpić w ciągu 30 dni od utracenia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy bądź z tytułu renty specjalnej. W sytuacji, w której osoba, do której prawo do otrzymania tego rentowego świadczenia obstało, ukończyła 55 lat w przypadku kobiet, 60 lat w przypadku mężczyzn, a okres składkowy wynosił odpowiednio 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Prawo do wnioskowania o świadczenie przedemerytalne przysługuje również osobie, która wykonywała pracę w szczególnych warunkach. Chodzi tutaj o pracę przy wytwarzaniu azbestu. Dzisiaj ten azbest jest zgodnie ze specjalną ustawą usuwany, czyli tak zwany eternit. Natomiast osoby, które pracują przy wytwarzaniu, czyli jest możliwe, że to przepis dotyczy sytuacji historycznych, również mają prawo skorzystać z takiej możliwości. Jeszcze też jest ważna możliwość, mianowicie o to świadczenie mogą się ubiegać osoby, które do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie umowy o pracę z powodu likwidacji bądź też niewypłacalności swojego pracodawcy, u którego były zatrudnione co najmniej 6 miesięcy i tutaj wymagania minimalne, jeśli chodzi o okres składkowy, to są 34 lata pracy dla kobiet oraz 39 lat dla mężczyzn. I wreszcie ostatnią, myślę, bardzo ważną przesłanką, które wymienia ustawa o świadczeniach przedemerytalnych, to jest uprawnienie, przyznanie takiego uprawnienia osobom, które ustało prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego bądź zasiłku dla opiekuna z powodu śmierci. I to jest jakby warunek, żeby to świadczenie ustało, jest śmierć osoby, którą ta osoba się opiekowała. Świadczenie to musiałoby być wypłacane wcześniej przed zgonem tejże osoby co najmniej przez 365 dni w roku kalendarzowym, a osoba, która to świadczenie pobierała, musi mieć okres składkowy w przypadku kobiet 20 lat, a w przypadku mężczyzn lat 25, przy zachowaniu wieku 55 lat kobiety i 60 lat mężczyźni. Sam wniosek składa się w oddziale odpowiednim Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w oddziale, który jest właściwy ze względu na miejsce zamieszkania, zameldowania takiej osoby. Świadczenie to obecnie w takiej normalnej wysokości wynosi 1029,86 zł.
To tyle, jeśli chodzi o ten wstęp, drodzy Państwo. I przechodzimy do kolejnego etapu. Dziś będziemy mówić, drodzy Państwo, o, można powiedzieć, no, takich nieprzyjemnych sprawach związanych z windykacją, która może okazać się oszustwem. No właśnie, jak to rozróżnić? Otrzymujemy różne pisma przecież. Tak?
Rzeczywiście. W ostatnich latach rozwinęła się działalność tak zwanych firm windykacyjnych, czyli firm, które ze swojej istoty mają ściągać zaległości pieniężne od osób zadłużonych. Najczęściej osoby, które mają zadłużenie i można powiedzieć unikają jego spłaty, znajdują w listach zwykłe listy od rozmaitych firm, których nazw tutaj nie będę wymieniał, które wzywają je do zapłaty. Jak sprawdzić, czy nie mamy do czynienia tutaj z próbą wyłudzenia środków? Przede wszystkim należy odświeżyć swoją pamięć, przejrzeć dokumenty, czy rzeczywiście o jakimś zobowiązaniu pieniężnym nie zapomnieliśmy, czy rzeczywiście nasze zobowiązania z tytułu jakichś krótkoterminowych kredytów, pożyczek nie zostały gdzieś przez nas zapomniane, czy coś nie zostało zapłacone. Można się udać do banku, do SKOK-u, do innej jednostki finansowej, gdzie żeśmy tą takową przykładową pożyczkę uzyskiwali. Chociaż firmy windykacyjne oczywiście zajmują się także ściąganiem niezapłaconych kar, mandatów z tytułu na przykład przejazdów komunikacją miejską, więc też warto sobie takie zdarzenia przypomnieć. Jeśli rzeczywiście wiemy, że miały takie zdarzenie miejsce, to najlepiej zwrócić się bezpośrednio do wierzyciela, czyli do jednostki, do firmy, do osoby prawnej, której mamy dług, żeby się porozumieć i tutaj z reguły te instytucje są elastyczne i tutaj można osiągnąć jakiś kompromis taki, żeby ta spłata nie zrujnowała nam finansów z jednej strony, a z drugiej strony, żeby ta instytucja nie podejmowała kolejnych kroków. bo tak naprawdę windykacja to jest cała procedura, która jakby zmierza do zaspokojenia roszczenia. Począwszy od chociażby pierwszej korespondencji, jaką jest na przykład wezwanie do zapłaty, czy też przedsądowe ostateczne wezwanie do zapłaty. Najczęściej firma windykacyjna dysponuje pełnomocnictwem od swojego klienta, bądź też w drodze tak zwanej cesji, czyli przejęcia praw w trybie kodeksu cywilnego, staje się jakby stroną, zastępuje do naszego dotychczasowego wierzyciela i sama staje się naszym wierzycielem. Może oczywiście taki podmiot skierować sprawę do sądu. Tu trzeba pamiętać, że od wielu lat działa specjalny wydział w sądzie rejonowym w Lublinie, tak zwany e-sąd, który działa na zasadzie tak zwanego elektronicznego postępowania upominawczego, to znaczy wierzyciel powód składa wniosek do sądu, wniosek o zapłatę, pozew o zapłatę na formularzu. Czyni to elektronicznie, nie ma tej konieczności osobistego stawiennictwa w biurze podawczym i składania tam dokumentów. Sąd w takim postępowaniu nie bada, czy roszczenie jest zasadne, nie bada, czy to roszczenie istnieje. Zajmuje się tylko oceną formalną tak złożonego pozwu. Jeżeli on w sposób formalny jest złożony właściwie, wydaje nakaz zapłaty i doręcza go na adres wskazany.
Czyli my sami musimy się o siebie zatroszczyć.
Jak najbardziej. To, co jest ważne, to są terminy przedawnień. To jest artykuł 118 Kodeksu Cywilnego, gdzie doświadczeń okresowych takich jak rachunki za telefon, rachunki za media. Ten termin przedawnienia jest krótki, wynosi 3 lata. Termin zasadniczy, podstawowy dla przedawnień to jest 10 lat. Ja tu nie będę wchodził w szczegóły, bo jest tych terminów w przepisach tak zwanych szczegółowych kilkadziesiąt różnych, więc tutaj też jest taka sytuacja, że często jest tak, że firmy windykacyjne zwracają się o zapłatę roszczeń, które są przedawnione, ale uwaga, sąd zarzut przedawnienia będzie badał tylko na zarzut dłużnika. Sąd z urzędu nie bada, czy roszczenie jest przedawnione, czy nie. To dłużnik taki wniosek musi, jeżeli ma taką możliwość, to może go zgłosić. I wtedy sąd oddala taki pozew i nie ma możliwości, żeby doprowadzać do działalności egzekucyjnej. Ważne zaznaczenie, bo z tym też się spotkałem w swojej praktyce. Windykator nie jest komornikiem. Windykator nie ma prawa do tego, żeby wizytować państwa mieszkania, nie ma prawa być wpuszczany do mieszkania, nie ma prawa się tego domagać, nie ma prawa lustrować państwa ruchomości, państwa nieruchomości. Nie ma prawa tym bardziej, o też takich historiach słyszałem.
No tak, nakładać... dla reporterów wiele z takich historii, prawda?
To prawda. Na przykład, gdzie windykator chce jakieś plomby zakładać, czyli można powiedzieć, chce wykonywać czynności, które są właściwe dla organu egzekucyjnego. Jedynym organem egzekucyjnym w Polsce jest komornik sądowy, który jeżeli dłużnik wykonuje jakiś opór, nie wpuszcza go, czy w inny sposób utrudnia mu czynności egzekucyjne, może wezwać do asysty policję. Takich uprawnień absolutnie nie posiada żaden windykator, żaden detektyw, którymi nieraz w tych pismach dłużnicy są straszeni, że detektyw przyjedzie i obciąży kosztami dojazdu. Jest to nielegalne, bezprawne. Takich możliwości firmy windykacyjnej nie mają. Firma windykacyjna musi się poruszać w granicach prawa i ma uprawnienia takie same jak wierzyciel. Z założenia tej instytucji ma być skuteczniejsza od wierzyciela. Czy jest tak, to już jest kwestia ocenna.
No właśnie, drodzy państwo, kolejny temat, który powinien być dzisiaj poruszony. Mam nadzieję, że zdążymy o tym powiedzieć. Cyberprzestępczość. No właśnie, jak ją ścigać?
Tak, rzeczywiście, to zjawisko coraz bardziej się nasila z uwagi na coraz większą modę na chociażby portale społecznościowe, których liczba jest bardzo duża. Poza tym coraz więcej z nas korzysta z tak zwanej bankowości elektronicznej. To, co jest najważniejsze, to, co jest takim, no można powiedzieć, takim elementarzem.
Lepiej korzystać z bankowości, czy jednak nie? To jest bezpieczne?
Pani redaktor, na pewno warto korzystać z tych zdobyczy techniki, które w jakimś stopniu ułatwiają nam życie. Z pewnością możliwość opłacenia rachunków, czy dokonania płatności, nie wychodząc z domu, kiedy człowiek jest czy starszy, czy chory, czy po prostu chce zaoszczędzić czas, jest dużym ułatwieniem. Natomiast tak jak wszędzie jest wymagana pewna ostrożność. To, co jest absolutnie niezbędne, to jest elementarz, podstawowa kwestia, to jest dobry program antywirusowy, który powinien być zakupiony, no, truizm to, co powiem, ale z legalnych źródeł. Tutaj nie warto na tym oszczędzać. Legalny program antywirusowy, są programy, tu też nas firm nie będę wymieniał, które mają specjalne nakładki na moment logowania się do bankowości elektronicznej, które jakby dodatkowo chronią transakcję bankową. Kolejną sprawą to jest kwestia niekorzystania w sytuacji chociażby właśnie przelewów bankowych z komputerów nie swoich, z jakichś komputerów kawiarenek internetowych, z komputerów znajomych. Nigdy nie wiemy, co w nich jest, co na nich jest. Tam mogą być różne robaki, trojany, które mogą nam, wystarczy nam zrobić jedną transakcję i możemy, że tak powiem, różnie ona się może nas skończyć później. Kolejna sprawa to jest niekorzystanie z otwartych Wi-Fi przy prowadzeniu tak zwanych wrażliwych operacji, na przykład operacji bankowych, na przykład wysyłki jakichś bardzo ważnych maili. Dzisiaj tych Wi-Fi otwartych w różnych kawiarniach, w różnych instytucjach publicznych, czy nawet tak jak w przypadku miasta są takie sfery nieodpłatnego Wi-Fi. Jest to bardzo niebezpieczne i tutaj specjaliści od bezpieczeństwa informatycznego zalecają nie tyle nawet ostrożność, co po prostu niekorzystanie zarówno z poczty elektronicznej, jak i tym bardziej z bankowości elektronicznej. Czasami jest też tak, że my bardzo ułatwiamy różnym tak zwanym cyberprzestępczość. Jesteśmy po prostu nieostrożni. Często jest tak, że na profilach, portalach społecznościowych ich użytkownicy wrzucają rozmaite zdjęcia, gdzie widać bardzo dokładnie wyposażenie domu, samochody. Ja oczywiście rozumiem potrzebę takich osób, jakiegoś takiego narcystycznego zaspokojenia swoich ambicji. Natomiast często jest tak, że po prostu złodziejowi podajemy na tacy, bo złodziej widzi, gdzie mieszkamy, bo dzisiaj przy
ulicy... Gdzie wyjeżdżamy,
jak spędzamy
kiedy
czas,
wyjeżdżamy?
Na jakiej stopie żyjemy. Jest to bardzo niebezpieczne. Czasami warto naprawdę zastosować stare, najlepsze metody, czyli zaprosić znajomych do siebie na wieczór, na dobrą pizzę i pochwalić się zdjęciami, a niekoniecznie wrzucać je na miejsce, gdzie, i to jest też ważne, my tak naprawdę, kiedy wrzucamy jakąś informację na portal społecznościowy, jaki by on nie był, tak naprawdę, pani redaktor, tracimy nad tą informacją kontrolę. Mogą być to zdjęcia. Często jest tak, że są wrzucane rozmaite zdjęcia. Absolutnie w dobrej intencji, czy to dzieci, czy osób dorosłych. Dzisiaj są rozmaite programy, bardzo dobre, które potrafią zdjęcie idealnie, można powiedzieć, przerobić, podrobić. I czasem takie zdjęcie zaczyna żyć zupełnie swoim życiem, zupełnie swoim życiem funkcjonuje, jest multiplikowane, jest przekazywane dalej. Ściganie tego jest bardzo trudne, ponieważ tak naprawdę z momentem, w którym my upubliczniamy dobrowolnie taki materiał, my dajemy, jakby automatycznie zgadzamy się na to, żeby ktoś te zdjęcia, czy jakąś informację, którą podajemy, powielał. Oczywiście są instrumenty prawne, takimi jak przepisy z artykułu 23 i następnych Kodeksu Cywilnego o ochronie dóbr osobistych. Są przepisy z artykułu 212 Kodeksu Karnego o zniesławienie. Natomiast ściganie ewentualnie takiej osoby, czy takiej instytucji, która taką informację wykorzystała, zniekształciła, stawiając nas w negatywnym świetle, jest niezmiernie trudne, bo tak jak w przypadku Facebooka, siedzibą są Stany Zjednoczone i nawet państwo w przypadku chociażby ścigania pedofilii ma ogromne problemy, żeby w jakikolwiek sposób nawet dotrzeć do serwerów, ponieważ te serwery są poza Polską, gdzie no, porządek prawny Polski po prostu nie funkcjonuje. I my musimy wtedy opierać się na porządku prawnym tego kraju, gdzie firma jest zarejestrowana. Jest to trudne. To jest kwestia wnioskowania o pomoc prawną. Nie zawsze organy ścigania w każdej sprawie będą wnioskować o pomoc prawną innego kraju.
Zaraz, drodzy państwo, wrócimy do tego tematu związanego z troską z tym, co umieszczamy w internecie. A teraz pytanie od naszego radiosłuchacza, pana Andrzeja, którego serdecznie witam na antenie Radia Warszawa. Dzień dobry, panie Andrzeju, jesteśmy na antenie.
Dzień dobry. Ja mam pytanie dotyczące dziedziczenia. Jeżeli ktoś z rodziny umiera, jest to pierwszy stopień pokrewieństwa, jaki jest okres, w którym możemy zgłosić swoje prawa do dziedziczenia i nie uiszczać opłaty z racji dziedziczenia, z racji spadku?
Więc tak, jeżeli jest to pierwszy krąg dziedziczenia, to zgodnie z przepisami ustawy o podatku od spadków i darowizn, pierwszy krąg dziedziczenia do 1 000 000 złotych jest zwolniony z podatku dochodowego. Trzeba złożyć odpowiednią deklarację w urzędzie skarbowym, dołączając oczywiście postanowienie albo sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, albo wypis aktu notarialnego, poświadczenie, które się nazywa poświadczenie dziedziczenia. Oba te dokumenty wskazują spadkobierców osoby zmarłej. Jeżeli jest to tak zwany ten pierwszy krąg dziedziczenia, no to Urząd Skarbowy jakby po przeanalizowaniu dokumentów nie domaga się zapłaty podatku dochodowego.
Tak, tylko jaki jest okres na składanie tego?
Przyjmuje się, że no niezwłocznie, tak? Zasada jest taka, wyrażona w artykule bodajże 1018-1019 Kodeksu Cywilnego, że z momentem otwarcia postępowania spadkowego, to jest ważne, o moment otwarcia sprawy spadkowej, potencjalni spadkobiercy mają 6 miesięcy na to, by podjąć decyzję, czy spadek przyjąć, a jeśli tak, to w jakiej formie, lub spadek odrzucić. Po okresie 6 miesięcy przyjmuje się, że przyjmują spadek z dobrodziejstwem inwentarza, czyli z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe do wysokości, do wartości majątku masy spadkowej. Z momentu, w którym sprawa, czy to przed sądem, czy przed notariuszem jest zamknięta, no to powiedzmy w ciągu najpóźniej miesiąca czasu o te dokumenty w Urzędzie Skarbowym należy złożyć.
Aha, dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.
Dziękujemy, pozdrawiamy panie Andrzeju. Jeszcze zdążymy odebrać jeden telefon, 22 670 1000, 22 670 1010. Przypomnę, że naszym gościem dzisiaj pan Michał Wodzicki, prawnik, nasz ekspert. Wspominał o tym, by zachować szczególną ostrożność, jeśli chodzi o umieszczanie naszych prywatnych materiałów w tak zwanej cyberprzestrzeni. I chciałam wrócić do tego tematu, ale widzę, że napala nam się lampka, czyli odbieramy kolejny telefon. Halo, halo, dzień dobry. Jesteśmy na antenie.
Dzień dobry. Mam takie pytanie o kwotę darowizny, która jest zwolniona w pierwszej linii pokrewieństwa. Znaczy, chcę darować dzieciom pieniądze, do jakiej kwoty nie muszę tego zgłaszać względnie, muszę zgłaszać cokolwiek się z tym robi.
Do miliona złotych.
Do miliona złotych.
Tak, i najlepiej jest, żeby taką darowiznę spisać.
Zgłosić,
spisać. Możecie to państwo zrobić własnoręcznie. Możecie skorzystać z usługi notariusza, każdego, który taki jak notarialny państwu spisze, gdzie będzie figurować pani jako darczyńca i osoba, czy osoby obdarowane przez panią. No, jest to po prostu najbezpieczniej, żeby...
I nie trzeba tego zgłaszać do PCC, czy tam taka jakaś jest deklaracja?
Zgłasza pani deklarację do Urzędu Skarbowego, jakby informacja, że taka czynność prawna miała miejsce, ale wtedy z mocy ustawy Urząd Skarbowy po zbadaniu sytuacji no nie będzie domagał się od pani zapłaty podatku.
Dziękuję uprzejmie.
Proszę
za informację.
Bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękujemy. Serdecznie pozdrawiamy. Dobrze, odkładamy kolejny telefon. Wracamy do tej cyberprzestrzeni. Dlaczego tak trudno złapać winnych?
Z tego względu, że internet nie ma swojej siedziby. Internet nie jest medium, które jest lokalizowane z określoną siedzibą, tak jak, nie wiem, firma, czy tak jak osoba fizyczna, która ma przynajmniej w Polsce swój meldunek. Internet jest tak zwanym medium powszechnym. On nie ma swojej siedziby, ma zasięg globalny. I tak naprawdę wiele spraw, czy to karnych, czy już z rzeczoną pedofilią, która tam wybrzmiała chwilę temu, problem prześcigania polega na tym, że osoby, które są właścicielami rozmaitych serwerów, z których są atakowane, czy konta bankowe, czy z których są, jak to się mówi potocznie, hakowane, czyli kradzione nam zdjęcia, umieszczane są często na serwerach krajów odległych, krajów, które tej kwestii nie regulują, specjalnie, żeby utrudnić ściganie. Cyberprzestępcy potrafią do perfekcji opanowywać kwestie przełączania, to znaczy, że tak naprawdę ten IP, numer komputera, który jest widoczny w przypadku jakiegoś ataku komputerowego, to nie jest numer ten, z którego atak jest przeprowadzony, tylko na przykład ten określony komputer jest tylko takim narzędziem, jest jakby pośrednikiem, a cały ciąg hakerski tych komputerów liczy powiedzmy 10, 15, 20 sztuk, tak? Stąd poszukiwanie jest niezmiernie trudne. Często rejestracja konta, szczególnie w portalach społecznościowych, no nie wymaga tak naprawdę podawania żadnych danych wrażliwych typu na przykład, nie wiem, numer dokumentu tożsamości. Więc konto tak naprawdę może założyć każdy. Można nam na przykład wykrać tożsamość i założyć konto w cudzysłowie nasze, fałszywe, fejkowe i z tego konta, nie wiem, wysyłać obraźliwe maile, wysyłać obraźliwe jakieś informacje, wysyłać jakieś, no, wulgarne na przykład zdjęcia, tak? Bo tak też się zdarza. Stąd, no tak jak mówię, jak mówi się przysłowie mądrze, wszystko jest dla ludzi, natomiast ważna jest niezmiernie umiar, rozsądek, ostrożność i najbezpieczniejsze spielęgnowanie relacji osobistych bez pośrednictwa portali społecznościowych.
Pani Małgorzata jeszcze ma do nas pytanie. Halo, halo. Pani Małgosiu, jesteśmy na antenie. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja chciałabym zadać takie pytanie. Jestem współwłaścicielem działki budowlanej. Chciałabym swoją część przepisać na dzieci. Czy musi być przy tym druga osoba, która jest współwłaścicielem, czy ja to mogę zrobić poza nią?
Co znaczy przepisać, droga pani?
Podarować dzieciom.
Czyli chciałaby pani uczynić z nimi umowę darowizny?
Tak.
nie jest wymagana obecność drugiego współwłaściciela. Swoją współwłasnością może pani gospodarować w sposób wolny, z tym zastrzeżeniem oczywiście, że zbycie pani współwłasności, czy też chęć przez panią obciążenia pani części, no oczywiście wymaga zgody wszystkich współwłaścicieli. Jeśli chodzi o darowiznę dla dowolnej osoby, którą, wobec której ma pani takie życzenie, nie wymagane jest to zgoda współwłaściciela, żeby taką czynność prawną przeprowadzić. W pani pytaniu jest ważnym, że ta czynność wymaga obowiązkowo formy aktu notarialnego.
Tak, to ja wiem. Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.
Dziękujemy i ostatni telefon, tak obiecuję, pan Andrzej tym razem. Dzień dobry, panie Andrzeju, jesteśmy na antenie.
Dzień dobry. Ja chciałem, że tak powiem, w sprawie może nawet nie pytania, tylko sprostowania, bo mam wrażenie, że informacje, które zostały przez pana eksperta podane co do rozliczenia podatku spadkowego czy od darowizny są no niekoniecznie jakby prawidłowe, ale to jakby nie z pretensjami, tylko żeby ludzie, którzy słuchacze, którzy nas słuchają, nie mieli wątpliwości. Chciałem powiedzieć, że po pierwsze nie ma górnej granicy zwolnienia z podatku od spadków i darowizn, zarówno darowizna, jak i spadek jest bez ograniczonej kwoty w tak zwanej zerowej grupie podatkowej, czyli wobec tych najbliższych, a termin na złożenie tak zwanej deklaracji SDZ 1 lub SDZ 3 jest 6-miesięczny od dnia uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub od dnia sporządzenia właśnie aktu poświadczenia dziedziczenia. To tak tytułem jakby do precyzowania.
Nikt nie jest genialny, są też ludzie omylni.
Nie ma problemu. Nie, do pana,
nie,
ja, nie mam,
ja tak nie odbieram tak absolutnie. Żeby, jasne, żeby, słuszne sprostowanie.
Ja słucham i jakby to mi się podoba, tylko chciałem, że być może komuś tam zależy, a ważne, żeby wiedzieli.
Słuchaj, rzeczywiście, bo jak to nieraz jest tak, że jak odpowiadać na żywo, to się otwiera jakby pierwszy katalog w głowie i od razu się wrzuca odpowiedź. Jest rzeczywiście tak, że w planach ustawodawcy było pierwotnie przewidziane takie ograniczenie i z tego ograniczenia rzeczywiście ostatecznie w pierwszej grupie, tej bezpośredniej zstępnych, małżonka, zrezygnowano.
Tak.
Dziękuję
to dziękujemy serdecznie. Bardzo. Dziękujemy serdecznie, drodzy państwo. No, widzę, że jeszcze telefony się urywają, ale już niestety już musimy kończyć. Mam nadzieję, że nasz ekspert jeszcze odwiedzi nas w marcu. Pan Michał Wodzicki, prawnik, był dzisiaj naszym gościem. Serdecznie dziękuję. Do usłyszenia.
Dziękuję państwu. Dziękuję pani prowadzącej. Miłego dnia.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.